15 października, czyli właśnie dziś, przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jak dostrzec objawy tego nowotworu, jak go leczyć, a przede wszystkim jak zapobiegać zachorowaniu na raka piersi, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest onkolog kliniczny, doktor nauk medycznych Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz z Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Jeszcze w latach 30. poprzedniego stulecia nawet w kalendarzu medycznym opisywano, że rak piersi jest to choroba nieuleczalna, a teraz mówi się już, że jest to choroba przewlekła. Ale liczba zachorowań na ten nowotwór ciągle niestety rośnie, pani doktor.
To wszystko prawda. No, minęło trochę czasu od, tak jak pan powiedział, od tych lat 30. Dużo się zmieniło w sensie naszego postępowania i leczenia raka piersi. Natomiast na co dzień mamy, w dzisiejszych czasach, mamy do czynienia z, no, można powiedzieć, z epidemią raka piersi, bo ilość zachorowań zarówno na świecie, jak i w Polsce stale rośnie. Podwoiła się na przykład ilość zachorowań w tych młodych grupach wiekowych w okolicach 35 roku życia. Szczyt zachorowań obserwujemy między 50 a 65 rokiem życia. Wynika to z wielu bardzo przyczyn. Jedna z przyczyn to jest tak zwana westernizacja, no, polskie określenie, no, to jest taki przyjęcie takiego zachodniego stylu życia. Ten rozwój cywilizacji niestety nie ma korzystnego wpływu na zachorowania na raka piersi. Wiąże się to ze złą dietą, z brakiem aktywności fizycznej, z otyłością, z nadużywaniem alkoholu. To są takie czynniki, które wpływają na zwiększenie zachorowań na raka piersi, z którymi możemy sobie sami poradzić.
Czyli z tego, co pani mówi, to te zachodnie diety to nie służą do końca, zwłaszcza kobietom.
Absolutnie nie służą. Ta żywność przetworzona, którą, no, sprzedaje się w tych wszystkich sieciowych sklepach, no, nie służy nie tylko, nie służy naszemu zdrowiu. No, oczywiście to nie dotyczy tylko raka piersi, ale oczywiście zachorowań na różne inne nowotwory, na przykład na raka jelita grubego. Także to, że, no, ciągle jest brak tej aktywności fizycznej, prawda? Otyłość jest wielkim problemem w tej chwili. Dotyczy czy to również, o tym się zaczyna mówić, już dzieci, młodzieży w Polsce, ta otyłość zaczyna być problemem, a to wszystko ma niestety wpływ na nasze zdrowie.
A proszę powiedzieć, w jaki sposób najczęściej wykrywany jest rak piersi teraz?
No, mamy program profilaktyczny i to jest nasz wielki ból jako onkologów, ponieważ ten program funkcjonuje już od 2006 roku, czyli już ponad 13 lat, ale wciąż zgłaszalność na te profilaktyczne mammografie, bo tego dotyczy program. Wykonuje się profilaktyczną mammografię, czyli u kobiet, które nie mają żadnych objawów, w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, bez żadnego skierowania. W wielu ośrodkach, między innymi można to zrobić u nas w Białostockim Centrum Onkologii, taka mammografia powinna być wykonywana co 2 lata. Niestety zgłaszalność kobiet na te badania jest bardzo niska. Jeszcze w roku 2014-2015 było to w granicach powyżej 40%, a w tej chwili jest w okolicach 38%, czyli nie wzrasta, tylko maleje.
To co się dzieje? Dlaczego tak jest?
Wiąże się to między innymi też z tym, że przestały być wysyłane zaproszenia na te badania, bo, no, podsumowano tą całą akcję wysyłania zaproszeń i okazało się, że to jest jakby nieefektywne. No, trzeba w każdy sposób, i to też między innymi państwa rola, bardzo za to dziękuję, żeby namawiać kobiety, żeby się zgłaszały na te badania. Badanie jest, no, no, nie wymaga żadnego skierowania, tak jak powiedziałam. Jest, no, nie jest jakieś obciążające dla organizmu.
Trochę niekomfortowe może,
no,
być.
Bo no, troszkę, no, jest ten ból przy samym badaniu, ale myślę, że to nie jest aż coś takiego, co by zniechęcało do tego badania.
Myślę, że niejedna kobieta w czasie wykonywania czynności w domu czasem się oprze o pierś, tak, i też się to
też
zaboli,
tak,
bo tu
oczywiście
chodzi o przyciśnięcie po prostu.
Tak, to jest taki zwykły ucisk i nie jest to nic strasznego. a daje jednocześnie szansę na to, że jest możliwość wykrycia zmian przednowotworowych, czyli
ale
raka
to w
jeszcze.
Głowie jest.
No, raka przedinwazyjnego. No boją się, ale tutaj ukrywanie i chowanie głowy w piasek to nic nie da, tak? Rak, który jest wcześniej wykryty, czyli na etapie przedinwazyjnym albo w tych wczesnych stadiach zaawansowania, jest całkowicie wyleczalny. Są w tej chwili takie metody leczenia, które stosujemy, uzależnione od typu biologicznego raka piersi. Stosujemy chemioterapię, immunoterapię, leczenie hormonalne. Są różne metody leczenia operacyjnego, radioterapii i to daje szansę na wyleczenie. Warunek jest taki, że choroba powinna być wykryta wcześniej. W krajach zachodnich, jak wprowadzono ten program profilaktyczny dużo wcześniej niż u nas, to bardzo drastycznie spadła umieralność na raka piersi. U nas takiego efektu nie widać, dlatego że żeby program profilaktyczny przyniósł jakiś efekt w postaci takiego znacznego zmniejszenia umieralności, to powinna być zgłaszalność w okolicach 70%.
U nas, jak powiedziałem, 30%.
Właśnie. I no, na tym to wszystko polega, że my tego efektu w postaci zmniejszenia umieralności w Polsce nie widzimy.
No dobrze, to wróćmy jeszcze do tego pytania, w jakim wieku przeważnie wykrywa się raka? Czy to same kobiety wykrywają, czy przy okazji innych badań, czy poprzez no właśnie ten program? Jak to jest?
Znaczy, no z tego, co ja obserwuję, to no, w tej chwili jednak sporo jest wykrywane tych raków no, w tym programie profilaktycznym, ale także to jest taka jakby no, domena Polski, że jednak dużo nowotworów, dużo zmian w piersiach wykrywają same kobiety. I tutaj też zachęcamy do samobadania, bo kobieta, która wykonuje to badanie systematycznie co miesiąc, najwcześniej może zauważyć jakieś zmiany, że coś się pojawiło nowego, coś się zmieniło i wtedy można szybko się zgłosić do lekarza i przeprowadzić diagnozę.
No ale to już jest objaw, jak coś się pojawiło.
Tak,
to nie
tak.
Jest już ten jedynie etap bezobjawowy jeszcze.
Oczywiście. Jedynie mammografia może wykryć zmiany przedinwazyjne. No, jakiś taki no, niewielki efekt tego programu profilaktycznego jest, no bo zwiększyła się ilość wykrywania tych zmian przedinwazyjnych z 3 do 7%. Ale co to jest?
No tak, to są
co
wszystko
to
pojedyncze liczby,
tak,
cyfry właściwie
tak,
tylko.
Tak, dlatego też namawiamy. My robimy tutaj wiele rzeczy. No, w naszym szpitalu Białostockie Centrum Onkologii mamy taki program unijny, gdzie nasze pracownice umawiają się na spotkania w zakładach pracy. Opowiadają o tym, jak można wykryć raka piersi, o mammografii, o samobadaniu. I sporo kobiet po takich spotkaniach zgłasza się na mammografię. Nawet właśnie ostatnio opowiadała mi pacjentka, że dzięki temu, że te nasze panie ze szpitala były tam, opowiadały, to ona się zgłosiła na tą mammografię i dzięki temu wykryto u niej raka piersi na wczesnym etapie. Ale to wciąż jest mało. No w Polsce brakuje jednak nadal takiej świadomości, tak, że wiele rzeczy możemy sami dla siebie zrobić. I tutaj namawiamy kobiety. Ja będę to pewnie w tej audycji wiele razy powtarzała, bo jest nam też jako lekarzom przykro, że zgłaszają się pacjentki i mówią, a bo ja coś zauważyłam już rok temu, ale nie zgłosiła się do lekarza. No, trzeba mieć tą świadomość, że w tej chwili to leczenie raka piersi się zmienia, ale wciąż jest lepiej, jeżeli wykryjemy tę chorobę na wczesnym etapie.
No a jeśli chodzi o wiek, przeważnie w jakim wieku przychodzą kobiety?
Szczyt zachorowań jest między 50 a 69 rokiem życia. Wtedy jest w Polsce około 80% wszystkich raków piersi w tym przedziale wiekowym. Natomiast no, obserwujemy również wzrost zachorowań w tych młodszych grupach wiekowych powyżej 35 roku życia. A to też wynika z tego, że no, zmieniły się, możemy to tak nazwać ładnie, zachowania prokreacyjne.
Opóźniły się.
Tak, w tej chwili jest tak, że jeszcze w latach 60., 70. średnia wieku urodzenia pierwszego, średnia wieku kobiety rodzącej pierwsze dziecko to było w granicach 22 lat, a w tej chwili średnia jest powyżej 29 lat. Wzrasta wciąż ilość kobiet, które rodzą swoje pierwsze dziecko powyżej 35 roku życia. A to jest nawet większe ryzyko zachorowania na raka piersi niż u kobiet, które w ogóle nie rodziły.
No a z tego, co czytałem trochę, przygotowując się do tego programu, to najlepiej by było, żeby kobieta rodziła przed 20 rokiem.
Najlepiej by było, tak. Najlepiej. Ale no wiadomo, no, to nie, do tego nie namawiamy. Ale no, to rodzenie dzieci po 35 roku życia, tak zwane odłożone macierzyństwo, no nie wpływa, nie wpływa tutaj dobrze, zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi.
Powiedziała pani 50-60 lat. To jest wiek, w którym jest najczęściej spotykany wśród kobiet, ale jeśli chodzi o stan zaawansowania, to na jakim etapie w Polsce, a na jakim na świecie?
No u nas niestety ponad 50% raków piersi jest w stadium miejscowego zaawansowania.
To znaczy?
Czyli takiego, w którym przeważnie nie jest możliwe leczenie operacyjne od razu, tylko trzeba zastosować leczenie indukcyjne, leczenie przedoperacyjne, bądź chemioterapią, bądź hormonoterapią, bądź w połączeniu z immunoterapią i dopiero wtedy jest możliwe zastosowanie leczenia operacyjnego, zastosowanie leczenia operacyjne. Około 10% przypadków w Polsce wszystkich raków piersi to są raki zaawansowane, czyli takie, które mają już na samym wejściu przerzuty.
Do innych organów?
Tak, tak.
A do węzłów chłonnych to jest w
tej... To jest miejscowo, to jest w tej grupie 50%.
Jasne. A jeśli chodzi o nasza różnica ze światem, pod tym względem jaka jest?
No tam jest dużo więcej. Tam jest, na zachodzie jest w okolicach 70% raków wczesnych, więc ta proporcja jest zupełnie odwrócona.
Podejrzewam, że tam lepiej działają programy profilaktyczne. Czy no, jeszcze jakieś inne przyczyny
myślę,
są?
Że tak.
Czy może świadomość społeczeństwa?
Na pewno. Na pewno świadomość jest lepsza. U nas w Polsce też to na to też zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Nie ma takich programów edukacyjnych. Nawet są przeznaczane na to środki, ale nie są wykorzystywane po to, żeby właśnie uświadamiać kobiety, co mogą zrobić dla siebie, tak? To nie dotyczy tylko raka piersi, ale też przecież i raka szyjki macicy, gdzie też, czy raka jajnika, gdzie wyniki leczenia też nie są niestety dobre. I to wszystko wynika z tego późnego zaawansowania. Jeśli chodzi o 5-letnie przeżycia, no to też w Polsce mamy około 77% pacjentek przeżywa 5 lat od momentu rozpoznania. Na zachodzie jest to powyżej 80%.
To 5-letnie przeżycie to świadczy o tym, że po 5 latach uważa się, że jest wyleczona.
Znaczy, no nie do końca
tak. Albo zaleczona, tak można powiedzieć.
Nie, to jest to takie 5-letnie przeżycie to mówi o tym, że kobieta, która zachorowała na raka piersi, w ciągu 5 lat ta choroba nie wróci, to ma takie same szanse umrzeć, jak ta, która nie zachorowała. Czyli te szanse po 5 latach się wyrównują. Ale to nie znaczy, że po 5 latach ta
nie
choroba
wznowy, albo...
nie może wrócić. Tak,
jasne.
Może się to zdarzyć.
Mówimy cały czas kobiety, ale przecież na raka piersi chorują także mężczyźni. I to w armii amerykańskiej. Nawet.
zdarza się. No, ten odsetek chorujących mężczyzn jest bardzo, bardzo mały. To jest około 1%. W Polsce około 100 mężczyzn rocznie zachorowuje na raka piersi. Leczenie jest takie samo jak u kobiet.
100 mężczyzn rocznie, a kobiet?
Tak. A kobiet, ostatnie dane za 2015 rok to jest 18
tysięcy. Ja pamiętam jeszcze audycję kilka lat temu, mówiłem o 15 tysiącach.
Nie, to rośnie. Niestety jest ponad 18 tysięcy.
Pamiętam 16, teraz pani mi mówi 18 tysięcy. Rzeczywiście rośnie i to w zastraszającym tempie. Jakie są przyczyny w ogóle raka piersi, pani doktor? Już trochę pani powiedziała wcześniej.
No, jest tak, że nie ma jednej przyczyny raka piersi. No, czynnikami ryzyka to już wspomnieliśmy o tym zachorowaniu powyżej 50 roku życia, więc jednym z czynników ryzyka jest wiek. Czyli kobieta, która skończy 50 lat, to naprawdę powinna się zainteresować swoimi piersiami. Będziemy tu przez całą audycję do tego namawiać. Czyli ten program profilaktyczny. Drugim takim czynnikiem, który zwiększa ryzyko zachorowania, jest nosicielstwo mutacji genetycznych. W tym przypadku największe ryzyko to jest mutacja BRCA1 lub BRCA2. To wtedy u nosicieli tych mutacji ryzyko się zwiększa do 80%.
Ale nikt nie wie, czy ma te mutacje, czy nie ma, dopóki nie zbada. Badań takich się nie robi tak z ulicy, nie wchodzi się.
Ale są pewne grupy, które powinny być objęte badaniami. Takie programy istnieją. To dotyczy rodzin, u których już występowały zachorowania w rodzinie, czyli kobiety, u których u babci, mamy, cioci, czyli w tych najbliższych kręgach rodzinnych występował rak piersi, to takie kobiety powinny być objęte programem genetycznym i mogą się zgłosić do poprzez skierowanie od lekarza rodzinnego albo zgłosić się do poradni genetycznej i takie badanie można zrobić.
A mężczyźni?
Mężczyźni też, bo nosicielstwo tego genu BRCA1 sprzyja nie tylko zachorowaniu na raka piersi, ale również na przykład na raka prostaty czy na inne nowotwory, więc jeżeli takie zachorowania na raka piersi czy na raka prostaty, czy w ogóle na nowotwory są w rodzinie, to trzeba też albo porozmawiać z lekarzem rodzinnym, albo z onkologiem, który skieruje na takie badanie genetyczne.
Jak często są robione takie badania genetyczne?
Wystarczy zrobić je raz na życie, bo ta mutacja albo jest, albo jej nie ma.
No dobrze, ale mówię nie w przypadku jednej osoby, tylko jak często pani na przykład kieruje, albo dowiaduje się pani, że ktoś był na takich badaniach, to jakiś odsetek
znaczy,
jest?
To nie jest taki duży odsetek tych występowania tych mutacji, bo na przykład no, to dotyczy akurat raka piersi, takie dane. 10% wszystkich raków piersi to są raki uwarunkowane genetycznie, tylko. Więc tak naprawdę to u nas każda pacjentka, która się zgłasza, jest kierowana, u której jest rozpoznany rak piersi, czy były te zachorowania w rodzinie, czy nie, to każda z nich jest skierowana na badanie genetyczne.
No i co daje ta świadomość, że ktoś wie, że ma zmutowany gen BRCA1, BRCA2, tam jeszcze jest kilka innych,
tak,
trochę
tak.
Mniej.
Ale te są najczęściej.
Ale te najczęściej, tak. To Angelina Jolie między innymi miała. Co daje ta świadomość? Co ona mówi temu nosicielowi?
Ta świadomość powinna ukierunkować na inny zupełnie sposób przeprowadzania badań profilaktycznych i kobiety, które są nosicielkami tego zmutowanego genu, powinny oprócz mammografii mieć wykonywany raczej rezonans magnetyczny piersi, ponieważ budowa piersi u nosicielek tej mutacji jest zupełnie inna i badanie mammograficzne nie pozwala na wczesne wykrycie nowotworu. Częściej tutaj właśnie wykonujemy rezonans, bądź na przemiennie USG i mammografię. No również to, o czym pan wspomniał, czyli ta Angelina Jolie jest w tej chwili w Polsce również od kilku miesięcy możliwość wykonywania profilaktycznej mammografii. Profilaktycznej mastektomii. Ciągle ta mammografia mi z tyłu jednak głowy. Może przez to też to jakoś tam się zapamięta. Możemy wykonywać profilaktyczną mastektomię. Jest to usunięcie miąższu piersi i jednocześnie jest wykonywane rekonstrukcja piersi, czyli kobieta z takiego zabiegu wychodzi z odtworzoną piersią.
Ale tam te kanały, zraziki, tkanki tłuszczowe, wszystko jest zabrane.
Wszystko jest usunięte, tak.
Bo to tam się rozwija właśnie
tak,
najczęściej
dokładnie.
Ten nowotwór.
Nowotwór piersi wywodzi się albo z przewodów mlekowych, albo z tak zwanych zrazików, czyli z tej tkanki zrazików piersi. Więc to wszystko jest usuwane. I wtedy wtedy no, to ryzyko się znacznie zmniejsza. No też nie można powiedzieć, że całkowicie znika, ale jednak się zmniejsza.
Ale gdyby teraz wziąć, że te 10% to są właśnie raki zależne od tych zmutowanych genów, no to gdyby te 10% z 18 tysięcy przyszło i powiedziało, proszę mi profilaktycznie teraz zrobić mastektomię.
No na pewno to nie da się tak naraz zrobić. No my te zabiegi w Białostockim Centrum Onkologii wykonujemy od jakiegoś czasu i sukcesywnie. Na razie póki co z tego co widzimy, to do tego też namawiamy nasze chore, te które już zachorowały na raka piersi, są nosicielkami tego zmutowanego genu, to namawiamy je i one zwykle podejmują taką decyzję. Ta amputacja profilaktyczna drugiej piersi, a także o czym też nie wolno zapominać, nie można zapominać, namawiamy do usunięcia jajników, bo ten gen BRCA1 również zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajnika.
Jakie zmiany w obrębie klatki piersiowej, w rejonie w ogóle innym ciała należy zaobserwować i nie zlekceważyć?
No jeśli chodzi o pierś, no to przede wszystkim zmiany wyglądu piersi. To, że na przykład jedna pierś jest większa od drugiej. Jeżeli tak było zawsze, no to nie. To nie jest to oczywiście objaw niepokojący.
Nigdy nie jesteśmy symetryczni przecież
tak,
do końca.
Ale jeżeli się to pojawi nagle, zaczerwienienie skóry, no niestety nie zawsze to jest objaw jakiegoś stanu zapalnego. Jest to też postać raka piersi, tak zwany rak zapalny, który no, wymaga bardzo intensywnego leczenia. Wyczuwalne zmiany guzowate w piersi, czy jakieś guzki. No, też nie trzeba się denerwować, bo nie wszystkie te guzki to są od razu zmiany złośliwe. Najczęściej są to zmiany łagodne, typu na przykład torbiel, czy gruczolakowłókniak. Ale jeżeli coś takiego się pojawi, to na pewno trzeba to dalej zbadać. Krwisty wyciek z brodawki sutkowej, wciągnięcie brodawki sutkowej, powiększone węzły chłonne, też niestety często, tak, pod pachą węzły chłonne pachowe, to już jest właśnie ten miejscowo zaawansowany.
To da się ręką wyczuć?
Da się, oczywiście. Da się wyczuć, absolutnie.
A poza tymi węzłami jeszcze szyjne?
Szyjne i nadobojczykowe węzły chłonne, no to już jest taki...
To nawet można zauważyć pewnie.
Można zauważyć i to się też zdarza.
Komu trzeba to pokazać?
No, myślę, że w warunkach polskich to chyba od razu trzeba iść do onkologa. Na szczęście do onkologa nie potrzeba żadnego skierowania. Można też pokazać lekarzowi rodzinnemu, ale raczej kierują potem już do nas, do onkologów.
Ale prawda jest taka, że żeby dostać się do poradni onkologicznej, to tam jest chyba długa kolejka i coraz dłuższa.
Nie, myślę, że tak strasznie nie jest. Z reguły, no, na pewno no, pacjentów mamy bardzo dużo, ale wszyscy są przyjmowani. Pacjenci pierwszorazowi, to wizyta jest na pewno w ciągu kilku dni.
Jasne. A w takim razie, jak najszybciej można sprawdzić, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, te zmiany, które mamy, zaobserwowaliśmy?
No to trzeba zrobić przede wszystkim badania, tak? U młodszych kobiet to jest USG piersi do 35 roku życia. No a w późniejszym wieku to jest mammografia, która wyjaśnia charakter tych zmian. Czasami robimy biopsję. Z tym, że też w ostatnim czasie bardzo się zmieniło postępowanie. Nie wykonujemy już tak zwanej biopsji cienkoigłowej, tylko wykonujemy od razu biopsję gruboigłową, tak zwaną, czyli pobieramy troszeczkę więcej komórek po to, żeby zbadać po pierwsze, czy to jest zmiana łagodna, czy złośliwa, a po drugie, jeżeli mamy do czynienia z nowotworem, to już od razu oceniamy, jaki to jest rodzaj nowotworu. Oceniamy biologię tego nowotworu, bo potem do tego dopasowujemy leczenie.
Czyli wiedza przed rozpoczęciem leczenia o tym, jaki to jest nowotwór, jest tu kluczowa.
Tak. No w obecnych czasach mamy do czynienia z tak zwanym spersonalizowanym leczeniem. Kiedyś, jak zaczynałam pracę jako onkolog, to ja i jeszcze moi rodzice i wiele ludzi, to się mówiło o tym, że będzie kiedyś wynaleziony jeden lek na raka. Okazuje się, że tak nie jest i tak nie będzie. W tej chwili do każdego rodzaju nowotworu dopasowujemy leczenie. Raków piersi mamy kilka podtypów i do tych właśnie pod typów biologicznych dopasowujemy leczenie.
Czyli jak mówimy leczenie systemowe, to ono w ogóle nie jest systemowe, tylko indywidualne teraz. Kiedy się mówiło systemowe?
Znaczy systemowe w sensie takim, że jest podawane do krwioobiegu, to tego to dotyczyło, ale tak naprawdę to dotyczy to każde, u każdej kobiety jest inny rodzaj tego nowotworu.
I inny tego, schemat leczenia.
Tak, inny schemat leczenia.
Czyli kluczową rzeczą jest rozpoznanie, co to jest, żeby można było do tego się porządnie zabrać i oczywiście skutecznie wyleczyć. No i właśnie to rozpoznanie jest kluczowe w niektórych przypadkach raka z nadekspresją na przykład HER2, ale o tym powiemy za chwilę. W trakcie, kiedy grała muzyka, otrzymaliśmy pytanie od słuchaczki. Czy mogłaby pani doktor odpowiedzieć, czy mamografia dla młodych kobiet w wieku przed 30 jest opcją, którą można zrobić, czy lepiej udać się na USG? Takie pytanie jest.
No właśnie, to już o tym mówiłam wcześniej, że w tych młodszych grupach wiekowych mammografia niewiele daje, ponieważ jest wtedy bardzo dużo jeszcze tkanki gruczołowej, mało tłuszczowej i obraz mammograficzny nie pokazuje zmian nowotworowych. Trudno to zauważyć w badaniu mammograficznym. Dlatego nie zaleca się wykonywania mammografii u młodych kobiet. W tej grupie wiekowej powinno być zrobione USG.
Tu doprecyzowuję jeszcze słuchaczka. Chodzi mi o to, że często jeździ bus z mamografem i jest tam opcja dopłaty za takie badanie. I co z takimi badaniami w trakcie karmienia piersią dziecka?
Tym bardziej w trakcie karmienia piersią absolutnie nie powinna być wykonywana mammografia, ponieważ no, po pierwsze to nic nie daje. W trakcie karmienia są gruczoły piersiowe, no można powiedzieć takie bardziej obrzęknięte, dużo jest tej tkanki gruczołowej, przewody są poszerzone i wtedy mammografia zupełnie nam tutaj nic nie da. I myślę, że no jeżeli nawet w tym mammobusie ktoś proponuje takie badanie, to raczej nie powinien tego robić, tak może oględnie powiem. W takich przypadkach absolutnie powinno być wykonane tylko badanie ultrasonograficzne piersi.
To dziękujemy bardzo za odpowiedź na te pytania, a w takim razie teraz przejdźmy do tego, co decyduje o wyborze sposobu leczenia raka piersi. Już wstępnie powiedzieliśmy, że scharakteryzowanie i opisanie go, co to jest w ogóle?
No, mamy kilka podtypów biologicznych raka piersi. Pierwszy podtyp to jest najczęściej występujący, to jest tak zwany rak hormonozależny, czyli taki, który ma dodatnie receptory hormonalne na powierzchni komórek nowotworowych. I tutaj w leczeniu częściej stosujemy hormonoterapię niż inne metody typu chemioterapia. Oczywiście to w przypadku wczesnego raka piersi leczenie chirurgiczne czy radioterapia też jest stosowana, ale zamiast chemioterapii częściej stosujemy tutaj hormonoterapię. Drugi podtyp raka piersi występuje rzadziej, tamten w około 70%, a ten, czyli HER2 dodatni rak piersi, występuje w 30% i charakteryzuje się tym, że na powierzchni komórek znajdują się w większej ilości niż na komórkach zdrowych, na powierzchni komórek nowotworowych, znajduje się więcej tak zwanego receptora HER2. Jest to receptor z rodziny naskórkowych czynników wzrostu. I tak krótko mówiąc, nadmierna ekspresja tego nowotworu prowadzi do zwiększonej proliferacji, zwiększonych podziałów komórkowych i ten rodzaj nowotworu częściej daje przerzuty, szybko rośnie i ten typ wymaga zupełnie innego leczenia.
Czyli on jest niezależny od hormononiezależny.
Hormononiezależny.
Właśnie.
Tam najczęściej nie występuje ekspresja receptora hormonalnych, chociaż jest też taka grupa, która ma jedne i drugie receptory dodatnie. Wtedy mamy możliwości jakby podwójnego blokowania obu rodzajów receptorów.
Zastosowano w leczeniu raka piersi taką mówiło się herceptyna wszędzie, jak ktoś miał do czynienia z rakiem piersi, to była herceptyna, czy nie była? To jest tak naprawdę trastuzumab, jeśli chodzi o nazwę prawidłową. Do czego to było stosowane? Jaki jest mechanizm działania tego leku?
Wprowadzenie trastuzumabu pod koniec lat 90. było rzeczywiście niesamowitym przełomem. Tak. To wszystko się stało dzięki badaniom profesora Slamona ze Stanów Zjednoczonych. O tym nawet nakręcono film już nie pamiętam tego aktora, ale taki przystojny dosyć był. W każdym bądź razie był to niesamowity przełom, ponieważ ten lek trastuzumab blokuje ten receptor HER2 i jakby cały ten proces zatrzymuje, czyli tą nadmierną proliferację.
A blokuje czym?
To jest przeciwciało monoklonalne, które właśnie wiąże się z tym receptorem w sposób nieodwracalny i blokuje ten receptor i sygnał w dół, ten sygnał do podziałów komórkowych przestaje być przekazywany.
Czyli ta komórka, która jest dotknięta tym właśnie trastuzumabem, jest jakby skażona na tyle, że nowotwór jej nie chce.
Nie dzieli się dalej. Nie dzieli się dalej.
No właśnie, to tak najprościej to działa. No dobrze. I to był jeden przełom, ale pojawiły się też kolejne przełomy. To jeden z ostatnich, to jest pertuzumab.
No to już jest lek, który znany jest od kilku lat. Tego leku to jest też przeciwciało monoklonalne, które z kolei działa w połączeniu z trastuzumabem. Tego leku się nie stosuje samodzielnie.
Pojedynkę.
Dlatego, że on jakby ma działanie komplementarne do trastuzumabu, ponieważ pertuzumab zapobiega dimeryzacji receptora.
Po to, żeby ten
receptor mógł dalej przekazywać te sygnały komórkowe do podziałów komórkowych, musi się połączyć z innym receptorem. No, biologia nowotworów się robi w tej chwili bardzo, bardzo skomplikowana i my onkolodzy też musimy się dużo uczyć. W każdym bądź razie ta podwójna tak zwana blokada okazuje się ma lepsze działanie niż zastosowanie tylko jednego leku, czyli trastuzumabu. I to jest stosowane zarówno w leczeniu choroby przerzutowej, jak i w leczeniu wczesnego raka piersi.
Czyli to jest jakby na zapas.
Tak, no można tak powiedzieć. Przy wczesnym to jest w leczeniu uzupełniającym. Akurat pertuzumab nie jest w Polsce refundowany, ale w leczeniu neoadiuwantowym, czyli takim przedoperacyjnym po to, żeby zmniejszyć wielkość guza, od września jest refundowany. No oczywiście niewątpliwym przełomem było wprowadzenie tej podwójnej blokady do leczenia raka przerzutowego. Tam uzyskano przy zastosowaniu tego leku w pierwszej linii uzyskano medianę całkowitego przeżycia w granicach 60 miesięcy, czyli 5 lat, czyli kobieta z chorobą przerzutową może żyć 5 lat i więcej, tak? No bo to jest mediana, czyli połowa kobiet żyje więcej niż 5 lat. To było na kongresie ESMO, na którym byłam, Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej kilka lat temu. To rzeczywiście kiedy ogłoszono te wyniki, to był ogromny entuzjazm. No i sama mam takie pacjentki, które leczę. Pamiętam właśnie taką pacjentkę, która zachorowała w trakcie ciąży. To było troszeczkę przegapione. W momencie, kiedy się zgłosiła, to miała już przerzuty i przy zastosowaniu właśnie tego leczenia żyje już 6 lat. Dziecko ma 6 lat, więc mam nadzieję, że dalej jej to leczenie będzie pomagało.
To leczenie poprzez właśnie podanie tych dwóch specyfików, ale także jest leczenie hormonalne, które jest kontynuacją po wszystkich tych kolejach rzeczy, które te przechodzą panie i panowie również zresztą w onkologii. Jeśli chodzi o leczenie hormonalne, na czym ono polega w późniejszym czasie?
To w przypadku leczenie hormonalne, to niestety to nie jest tylko tak, że my to stosujemy jako leczenie uzupełniające. Po leczeniu operacyjnym oczywiście najczęściej w tej grupie, która ma dodatnie receptory, stosujemy leczenie hormonalne uzupełniające. Tam jest kilka leków do wyboru i teraz w tej chwili też uważa się, że powinno się stosować dłużej niż 5 lat, zwłaszcza w tych grupach ryzyka, to stosujemy to leczenie uzupełniające przez nawet przez 10 lat, ale w leczeniu hormonozależnego raka piersi też dokonał się w ostatnim czasie ogromny przełom, bo wynaleziono taką grupę leków i wprowadzona została do praktyki klinicznej. W Polsce jest również od września to leczenie refundowane. To są tak zwane inhibitory CDK4-6. To są inhibitory kinaz, które, no, żeby tak nie komplikować sprawy, mają wpływ na cykl komórki. I one w połączeniu z hormonoterapią jakby zwiększają, wzmagają działanie hormonoterapii, ponieważ hormonoterapię stosujemy też w chorobie zaawansowanej. I tutaj mediana czasu do progresji, czyli w momencie, kiedy rozpoznamy chorobę przerzutową, zastosujemy to leczenie, to prawie 3 lata można stosować to leczenie, które nie jest obciążające, to są tabletki i to leczenie rzeczywiście przynosi niesamowity efekt.
To jest ten trzeci przełom, można powiedzieć, tak, w leczeniu raka piersi. Czegoś jeszcze możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
No, na cały czas trwają badania i ciągle coś nowego. Mamy jeszcze tak zwany trójujemny rak piersi, czyli taki, który ma wszystkie ujemne receptory, jest najtrudniejszy do leczenia, ale i tam powoli dokonuje się pewien postęp, bo mamy immunoterapię, którą tam okazało się, że można skutecznie wykorzystywać.
Na koniec przypomnijmy, co jest najważniejsze w profilaktyce.
Mamografia profilaktyczna.
Mamografia profilaktyczna, jeśli chodzi o kobiety młodsze niż 30-35 lat.
USG.
A w przypadku starszych mamografia. Jest program, do którego trzeba się tylko zgłosić. Wystarczy
Zapraszamy
pójść
do Białostockiego Centrum Onkologii.
Jak pani doktor mówi, to nie boli, tylko ewentualnie zostaje potem takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku i świadomość, no jestem czysta, nic tam się złego ze mną nie dzieje. Moim i Państwa gościem była doktor nauk medycznych Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, onkolog kliniczny z Białostockiego Centrum Onkologii. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.